Pokój wam, drodzy bracia i siostry. Nagłówek i treść naszych rozważań to takie krótkie zdanie, ale bardzo, bardzo wiele znaczące. Przymierze Abrahamowe w świetle proroctwa Izajasza. Te słowa nie są nam obce. Często wspominaliśmy i mamy świadomość o tym, że Pan Bóg uczynił, zawarł przymierze z Abrahamem. Ale może często w naszych myślach wspominamy to, co było kiedyś w odległej przeszłości. Ale trzeba nam pamiętać, dobrze jest wiedzieć, że o przymierzu Abrahamowym jest w Piśmie Świętym napisane i nieco później. Nie tylko tam, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w tych rozdziałach około od 12 i dalej, ale również w późniejszych miejscach Pisma Świętego, w proroctwach, jest mowa o przymierzu, które Pan Bóg uczynił z Abrahamem. Ale nie tylko Stary Testament, ale łatwo nam przypomnieć, jesteśmy tego świadomi, że i w Nowym Testamencie, a szczególnie święty apostoł Paweł pisał o przymierzu, które Pan Bóg uczynił z Abrahamem. I kiedy spojrzałem na hasło dzisiejszej konwencji, to nie trudno jest znaleźć pewien związek z przymierzem, które Pan Bóg uczynił z Abrahamem, z hasłem dzisiejszej konwencji. Pan wychodzi na spotkanie z tymi, którzy czynią sprawiedliwość i chodzą Jego ścieżkami. Pan wyszedł na spotkanie z Abrahamem. Było to kiedyś, dawno, bardzo dawno, ale Pan Bóg, Stwórca, wyszedł, aby spotkać się z Abrahamem. Pan Bóg z Abrahamem rozmawiał. Pan Bóg Abrahamowi uczynił obietnicę, wielką i wspaniałą obietnicę. Ta boska obietnica zwana jest przymierzem. Przymierze, o którym wspominamy, to jest określone różnymi nazwami. I te określenia, te nazwy przymierza Abrahamowego godzi się przypomnieć. Jak wspomnieliśmy, przymierze Abrahamowe. Ale to jest uproszczone określenie, bo to było i pozostaje nadal przymierze Boże. Przymierze samego Stwórcy, które uczynił z człowiekiem, którego imieniem było Abraham. I to jest przymierze Boże. Abrahamowe jest o tyle Abrahamowe, że sam Abraham i całe jego potomstwo w bardzo obszernym znaczeniu otrzyma z tego przymierza wielkie błogosławieństwa, inaczej wieczne zbawienie. A więc przymierze Boże, przymierze Abrahamowe, przymierze Sary, o którym będziemy wspominać, przymierze obietnicy, przymierze wieczne, przymierze, które również i bardzo stosownie nazwane, określone jest jako nasza matka. To apostoł święty Paweł tego nas nauczył. Ale nie tylko święty Paweł, bo i prorok Izajasz o tym wspomina i tego nas uczy. Trzeba nam pamiętać, że przymierze, o którym mówimy, zwiemy go przymierzem Abrahamowym czy boskim, to jest właśnie boskie dzieło. Bardzo ważne określenie, bardzo ważna informacja. Są przymierza między ludźmi, narodami, ale przymierze, o którym mówimy, to uczynił Pan Bóg i sam jest twórcą obietnic objętych właśnie tym przymierzem. Przymierze to jest boskie dzieło. Przymierze to jest rzeczywistością. Jako badacze Pisma Świętego przyzwyczailiśmy się, aby niektóre rzeczy przedstawiać w formie typów, obrazów, figur czy jakichś podobieństw, ale przymierze, o którym mówimy, jest rzeczywistością. Nie jest żadną przypowieścią, nie jest żadną iluzją, ale jest rzeczywistością, którą sam Stwórca doprowadzi do końca, do szczęśliwego finału. Przez przymierze, o którym mówimy, przez to przymierze Abrahamowe, sam Stwórca ukazuje nam i obwieszcza swoją mądrość, sprawiedliwość, miłość, jak również cierpliwość i wszechmoc. Przez przymierze, które Pan Bóg uczynił z Abrahamem, obwieszcza nam swój wspaniały charakter, swój wspaniały majestat. Gdy przypatrujemy się bliżej temu przymierzu, to zobaczymy wspaniały majestat boskiego usposobienia. Pan Bóg przez te obietnice mówi nam, co czyni, opowiada nam, jak to czyni i opowiada nam, kiedy realizuje swoje obietnice. Bardzo obszerne zagadnienie. Może jeszcze w podsumowaniu, czy na wstępie, trzeba nam wiedzieć o tym, że przymierze, o którym mówimy, obejmuje cały boski plan zbawienia. Choć Pismo Święte wyraźnie wspomina jeszcze o innych przymierzach, a szczególnie o, jest mowa o trzech wielkich przymierzach, jednym z tych przymierzy, to jest przymierze Abrahamowe, były jeszcze przydane dwa kolejne przymierza, przymierze synaickie i nowe przymierze, ale te dwa, o których wspomniałem, w niczym nie poszerzają obietnic przymierza Abrahamowego. Raczej tylko wyjaśniają niektóre szczegóły, które nie byłyby tak łatwo pojęte i zrozumiane, gdyby nie było tych dodatkowych, przydanych dwóch przymierzy, ale całość boskiej obietnicy, boskiej miłości mieści się w przymierzu, które Pan Bóg uczynił z Abrahamem. I właśnie Pan Bóg chce nas pouczyć, uświadomić, przedstawić znaczenie swojej obietnicy, znaczenie tego wielkiego przymierza, które obejmuje cały boski plan zbawienia. Myślę, że słowa proroka Izajasza zapisane w 51 rozdziale, szczególnie drugi werset, to są bardzo nam pomocne w chwili, która jest przed nami, to jest nam bardzo pomocne do spojrzenia na boskie obietnice. Prorok Izajasz mówi takim oto zdaniem. Spojrzyjcie na Abrahama, ojca waszego, i na Sarę, waszą rodzicielkę. Biblia Gdańska mówi, i na Sarę, która was porodziła. Przy tym przekładzie, która was porodziła, to trzeba by posłużyć się sposobem mówienia proroka Izajasza, który o rzeczach należących, o sprawach należących do dalekiej przyszłości mówił niekiedy w czasie przeszłym. I mówiąc o naszej rodzicielce, o Sarze, która jest naszą rodzicielką, mówi, która was porodziła, a inny przykład mówi, wasza rodzicielka. I tak sobie myślę, że kiedyśmy jechali na tą konwencję, to po drodze widzieliśmy wiele rzeczy, ale widzieliśmy je bardzo niedokładnie i chyba niewiele z tego mamy w naszej głowie, cośmy wiedzieli po drodze. Ale gdy Izajasz kładzie na nas taki obowiązek, nakłada taką powinność, spojrzyjcie na Abrahama, ojca waszego, spojrzyjcie na waszą matkę, na Sarę, to będzie naszym błogosławieństwem. Może dla ułatwienia tego spojrzenia, bo spojrzenie, co to znaczy spojrzeć? To znaczy widzieć, poznać, zrozumieć i być bardzo blisko tego, na co patrzymy. Tym bardziej, kiedy mówimy o naszym Ojcu Panu Bogu i o naszej Matce, która według Pisma Świętego, o naszej Matce, którą jest przymierze, które Pan Bóg uczynił z Abrahamem. Tu posłużę się pewną ilustracją, ilustracją bardzo wymowną. Drodzy bracia i siostry, młodzi wiekiem i sędziwi, godzi nam się wszystkim pamiętać o naszych matkach. Czy przypominamy sobie nasze matki? A przecież istnieje pomiędzy, właśnie w naturze, wśród matek, takie powiedzenie: ja ciebie nosiłam pod swoim sercem. Winniśmy o tym pamiętać, że każdy z nas był taki okres naszego istnienia, kiedy byliśmy bardzo blisko serca naszej matki, naszej rodzicielki. To jest uczucie matczyne. A jeżeli tak jest w naturze, dałby Bóg, aby tak było i w sprawach duchowych, i w sprawach, w których mamy wieczne zbawienie. A więc patrzmy na naszą matkę, którą Pismo Święte przedstawia nam w postaci Sary i jest zwana naszą rodzicielką. O niewieście, o kobiecie Pan Bóg wspomina już w raju i chcę podkreślić, że tu jest mowa o przymierzu, które Pan Bóg uczynił z Abrahamem, choć wówczas, gdy Pan Bóg powiedział, że potomstwo niewiasty, potomstwo kobiety zniszczy szatana, to jeszcze to przymierze należało do przyszłości. Ale jest bardzo istotna i ważna sprawa, że przymierze, które Pan Bóg uczynił z Abrahamem, działa i funkcjonuje w odległą przeszłość. To nie tylko od Abrahama, to nie tylko od Chrystusa, ale od samego raju, tam, gdzie grzech wszedł na świat. I przymierze abrahamowe sięga w tą odległą przeszłość. I dlatego Pan Bóg powiedział, że potomstwo niewiasty, nie niewiasta, ale potomstwo niewiasty zniszczy, zmiażdży głowę szatana. To obejmuje okres boskiej działalności przez kilka tysięcy lat. Czy to nie jest wspaniałe? To jest prawda, którą winniśmy się rozkoszować. Ale zechciejmy zbliżyć boskie przymierze i jego działalność w stosunku i względem powołania Kościoła w wieku ewangelicznym. Aczkolwiek treść i cel naszych rozważań nie mówi w zasadzie o Kościele, ale dotyczy klasy Kościoła. I w piątym tomie, w najnowszym wydaniu na stronie 105, jest bardzo piękny zapis i namawiam, życzę braciom i siostrom, i tym sędziwym, i tym najmłodszym, przeczytajmy to i starajmy się ten zapis sobie przyswoić. Cytuję dosłownie tylko 3 zdania, ale zwróćmy uwagę na bogactwo treści wyrażonej w tych 3 zdaniach. Bradzarzy pisze tak: kiedy Bóg wyjaśnia nam powstawanie nowych stworzeń do duchowej natury, przedstawia nam je jako spłodzone Jego słowem obietnicy w łonie przymierza, które uczynił z Abrahamem. Dosyć długie zdanie, ale jakże ważna treść, pouczająca. Dalej. Przymierze to było symbolicznie przedstawione w kobiecie, w Sarze. Podobnie jak Izaak był dziedzicem Abrahama i dzieckiem obietnicy przez Sarę, tak my, podobnie do Izaaka, jesteśmy dziećmi Bożymi, dziećmi obietnicy, czyli dziećmi przymierza Sary. Wspaniały zapis i według mojego odczucia jest to klejnot w boskiej skarbnicy prawdy. Są niektóre prawdy wyrażone takimi zdaniami, że w porównaniu do złota, i to jest jedna z pięknych wypowiedzi prorocze, ale określające istotę sprawy. Przymierze Abrahamowe jako matka, jako rodząca występuje jeszcze w proroctwie Malachiasza w rozdziale 5, a werset 3. Cytuję fragment. Tu jest mowa o narodzie izraelskim, który znalazł się w rozproszeniu. I cytuję: przetoż, choć ich wyda w rozproszenie, aż do czasu, którego by rodząca porodziła. Wszakże ostatek braci jego nawrócą się synami izraelskimi. Tu jest mowa, tu jest proroctwo i informacja, kiedy Izrael będzie zgromadzony. To, co dziś dzieje się w Izraelu, to są bardzo ważne wydarzenia. To jest dzieło naszego Pana pod boską opatrznością, ale jeszcze rozproszony Izrael nie jest zgromadzony. Oczekujemy na to. A kiedy się to stanie? Wtedy, kiedy rodząca zakończy rodzenie. Co to znaczy? Kiedy Kościół będzie skompletowany i przyjdzie z Syjonu Wybawiciel, odwróci niepobożność od Jakuba i wtedy będzie zawarte nowe przymierze, przede wszystkim z Izraelem, a błogosławieństwa tego przymierza spłyną na cały rodzaj ludzki. Ale rodząca jeszcze nie zakończyła rodzenia, bo Kościół jeszcze nie jest skompletowany i nie wszystkie członki Kościoła są już poza zasłoną, ale to przyjdzie. Ale jednak to odwołuje się do rodzącej. Rola i funkcja matki w życiu jej potomstwa. Czy zastanawiamy się kiedy nad tym? A godzi się o tym pomyśleć, a szczególnie młodzi. A może i niektóre matki, ale myślę, że nie jest wśród nas. Rola i funkcja matki to takie dwie wielkie sprawy. Karmić, może odwrotnie, najpierw odwrotnie, urodzić i karmić. Ale spróbuję przestawić te funkcje matki. Najpierw karmić, a potem urodzić. Ktoś może powiedzieć, to nie tak, a jednak tak. Czy może ktoś temu zaprzeczyć, matki? Najpierw matka karmi swoje potomstwo, pieści je pod swoim sercem, a po kilku miesiącach, niekiedy bardzo trudnych, wydaje na świat potomstwo. Ale najpierw karmi. Karmi, trzyma blisko swojego serca. Otacza swoją bardzo troską opieką, a potem urodzi. Jeżeli to znajduje potwierdzenie w naturze, to, drodzy braterstwo, chcielibyśmy wiedzieć, że tak jest i w sprawach duchowych, i w duchowej. I tak jest w związku nowych stworzeń z naszą matką. Żyjemy jeszcze tu dziś wszyscy w tym okresie, kiedy potrzebujemy być karmieni jeszcze jako w łonie matki. Bo jeszcze nie dokonało się to urodzenie. Żyjemy w tym okresie. W Ewangelii świętego Łukasza w rozdziale 8, tam przy końcu, jest opisany cud dokonany przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, cud wskrzeszenia córki Jaira. Nie będziemy przywodzić na pamięć wszystkich szczegółów, ale chciałbym zwrócić uwagę na zachowanie Pana naszego Jezusa Chrystusa już albo w związku z tym, kiedy Pan z tego miejsca, z tego mieszkania, w którym leżała, zmarła córka Jairusa, Pan Jezus wyprosił wszystkich niepotrzebnych świadków. Tam zostali tylko rodzice, to znaczy ojciec i matka, dwie osoby. Tam pozostali trzej apostołowie, to już mamy pięć osób, tam był Pan Jezus, najważniejsza postać. Szósta osoba, szósta postać. No i ta, która była ożywiona, już ożywiona, a więc siedem, to znaczy komplet, zupełność. I między innymi czynnościami Pana naszego Jezusa Chrystusa, tam Pan Jezus dał takie dosyć dziwne, ale może naturalne polecenie, kiedy ta dziewczyna już ożyła, Pan Jezus daje polecenie i tam jest użyte słowo rozkaz. Pan Bóg rozkazał i mówi, dajcie jej jeść. Czy to było tak bardzo potrzebne? Czy by rodzice nie nakarmili tego dziecka, tej dziewczyny? Byłoby tak. Ale myślę, że to pańskie polecenie było dane dla nas, dla naszej nauki, abyśmy już teraz i dziś na przestrzeni naszego życia, od naszego poświęcenia, ofiarowania się, karmili się słowami boskiej obietnicy. I było jeszcze drugie polecenie. Pan Jezus bardzo wyraźnie powiedział, nie mówcie o tym nikomu. Zachowajcie to w tajemnicy. Niech nikt o tym nie wie. To jest drugie świadectwo, że cud Pana naszego Jezusa Chrystusa wypełnia się i bywa realizowany na przestrzeni całego wieku ewangelicznego. I przypomnę, które mi bardzo zapadło w sercu określenie jednego z braci, który powiedział, że zmartwychwstanie Kościoła to jest proces przez cały okres naszego ofiarowywania. To prawda. To zmartwychwstanie to nie tylko to zmartwychwstanie, które w przypadku naszego Pana miało miejsce dnia pierwszego po sabacie. Ale może pozostawimy niektóre wyjaśnienia, bo by nam nie dostało czasu. Więc rola i funkcja matki to karmić i urodzić. Myślę, że to karmienie, jak wspomniałem, bywa realizowane w ciągu naszego życia i na tych naszych społecznych zebraniach. Karmimy się przez czytanie, przez słuchanie, przez społeczność, przez życie w naszej społeczności, na konwencjach, na zebraniach. Tak wiele, wiele mamy sposobności, aby się karmić. Bracia o tym już wspominali, że to jest naszą powinnością. Na potwierdzenie tego, że Sara karmiła swojego syna Izaaka, czytamy jej takie dosyć bardzo ciekawą wypowiedź Sary, ale bardzo pouczającą. Kiedy już był taki czas, że Sara wypowiedziała, to jest zapisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 21 rozdział, Sara mówi, któż by to rzekł, że Sara będzie karmiła piersiami syny? Wówczas to zdawało się już być niemożliwe. Kto by się tego spodziewał? I dzisiaj niewielu jest świadomych tego, że Sara w dalszym ciągu karmi. Sara to jest przymierze, jest typem na przymierze, na boskie przymierze, przymierze zwane Abrahamowym. Może teraz chciałbym króciutko zwrócić uwagę na, bo zdążamy do przedstawienia sprawy, przymierze Abrahamowe w świetle proroctwa Izajasza. Ale prorok Izajasz mówi o boskiej działalności z łaski Bożej i w mocy Bożej. Mówi o wielu wydarzeniach, które mają ścisły związek z przymierzem Abrahamowym. Dwa tygodnie temu na konwencji w Tarnowie słyszeliśmy, jeden z braci zacytował taki bardzo ważny fragment z proroctwa Izajasza, rozdziału 52, ostatnie trzy wersety. 13, 14 i 15. Tam jest wspomniane, jak gdyby, są to słowa Pana Boga, który mówi o swoim wybrańcu, to znaczy o Panu Jezusie, mówi, że wywyższony podniesiony i bardzo uwielbiony będzie. I tam w następnych wersetach jest napisane, że ci, którzy na to spoglądają, będą spoglądać, bo jeszcze nie teraz, gdy będą patrzeć, to zatulą swoje usta, zamilkną, bo to, o czym im nie powiadano, to zrozumieją. Boskie Królestwo Tysiąclecie to dla bardzo, bardzo wielu ludzi, dla wielu istot będzie wielką niespodzianką. Gdyby nawet dziś ludziom mówić, to nie uwierzą. Nie dają się przekonać, a tak będzie. Więc w tych wersetach Pan Bóg przedstawia to, co będzie w dalekiej przyszłości. Pan Bóg, znający koniec na początku, przed rozpoczęciem pewnych spraw, mówi o tym, jaki będzie finał, a finał ten będzie bardzo szczęśliwy. Tam jest przedstawiona przyszłość tak, jak widzi ją Pan Bóg. W kolejnych zapisach, w rozdziale 53, wszyscy wiemy, że jest mowa o ziemskiej misji Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zanim nastąpi ten wspaniały tryumf boskiej działalności, to jednak prorok mówi o bardzo trudnej drodze, którą przeszedł nasz drogi Zbawiciel. Prawie cały 53 rozdział. Tu jest opis wydarzeń, które są podwaliną, które są fundamentem pod wszelką boską działalność w kierunku zbawienia człowieka. Tam w wersecie 7 jest napisane o naszym Panu, że jako baranek na zabicie wiedziony był. Jako owca przed tymi, którzy ją strzygą. To dzieło Pana naszego Jezusa Chrystusa, które było koniecznym i niezbędnym według boskiego planu jako podstawa i grunt zbawienia, jako podstawa na zbawienie wszystkich. Rozdział 54, na co chcemy zwrócić szczególną uwagę, rozdział 54 od wersetu 1 do 10, tam jest mowa o boskim przymierzu, które uczynił z Abrahamem, ale o tym będziemy mówić za chwilę. Ale to jest kolejność wydarzeń, po prostu chronologia. Rozdział 54 od wersetu 11 do 17, tam jest informacja o powołaniu i rozwoju Kościoła. Informacja o rozwoju i kształtowaniu Kościoła. Cały wiek ewangeliczny. A rozdział 55, tam jest mowa o wydarzeniach, które będą miały miejsce w tysiącleciu. W chwili obecnej zwracamy uwagę na rozdział 54 proroctwa Izajasza, rozdział 54, wersety od 1 do 10. Są bracia, którzy podzielają to zrozumienie, że tu jest mowa o przymierzu, które Pan Bóg uczynił z Abrahamem. Zdarzyło się jeszcze za życia brata Russella, że niektórzy pytali, jak to może być, że Pan Bóg jest małżonkiem Kościoła. Ale to nie tak należy to rozumieć. Bo w tych wersetach nie jest mowa o Kościele, wybrańca wieku Ewangelii, ale tu jest mowa o przymierzu, które jest matką Kościoła. I czytamy werset 1, bardzo znana treść. Może troszeczkę innymi słowy niż w Biblii Gdańskiej, ale w pierwszym wersecie są takie oto słowa. Śpiewaj, niepłodna, która nie rodzisz. Śpiewaj głośno, raduj się, która w porodzeniu nie pracujesz, bo więcej będzie synów opuszczonej niż synów tej, która ma męża. Ale w tym wersecie przy zakończeniu jest przedstawiony sam Stwórca jako autor tej wypowiedzi. To jest boskie polecenie, to są boskie słowa. To są słowa samego Boga. Tu jest wyrażona boska wola. W tym wersecie są przedstawione albo opisana jest wzmianka o dwóch kobietach, które były o dwóch kobietach, żonach Abrahama. I bardzo ciekawy zapis, który nas poucza, że jeżeli czytamy, to należy, tak jak napisane, kto czyta, niechaj uważa. Bo może być dla wielu trudność, która z tych kobiet była opuszczona, a która z nich miała męża. Czy to łatwo odpowiedzieć? Nie dla wszystkich jest łatwo. Wiem o tym, bośmy niekiedy rozmawiali. Opuszczoną była Sara. Czy nam się to mieści w głowach? Siostry, czy mieści wam się w głowie, że Abraham opuścił Sarę? A tak było. Tak było. A tą, która miała męża, to była Agar. Bo Agar była brzemienna, Agar urodziła Ismaela, jeszcze Sara pozostawała na osobności, w odsunięciu. O tym się dowiemy, bo to jest potwierdzone właśnie w tych wersetach, które mamy na uwadze. Ale Pan Bóg pamięta i chce na godzie się powiedzieć, że choć Abraham zachował się, jak się zachował, ale Abraham nigdy nie przestał kochać żony swojej Sary. Abraham kochał wszystkie swoje dzieci. Ismaela, Izaaka, sześciu synów Ketury. To byli synowie Abrahamowi. I Abraham jako ojciec troszczył się o wszystkich. Ale tu w proroctwie Izajaszowym jest mowa samego Boga, i który tak przedstawia te dwie niewiasty. Wiadomo, że Sara długo nie miała dziadek. Wcześniej była matka, która była przyjęta jako żona. Ona miała męża, Abrahama. Pyszniła się z tego. Dla Sary to było bardzo przykre. Ale jednak takim było boskie zarządzenie, bo wiemy, że to, co zostało napisane, to nie tylko historia. To nie tylko opowieść o tym, co było w rodzinie Abrahama. Ale tu jest wielkie proroctwo na przyszłość, a szczególnie na wiek ewangeliczny. Tak wspomnieliśmy, jest tu mowa o dwóch przymierzach, zresztą tak to przedstawia apostoł święty Paweł w swoim liście do braci Galacjan i mówi, że te dwie niewiasty znaczą dwa przymierza. Jedno z góry synaickiej, i mówi o przymierzu, które było przedstawione w Sarze. Werset drugi w tym 54 rozdziale, tam jest napisane takie boskie polecenie, boskie zarządzenie skierowane do tej niewiasty, która była opuszczona, i mówi: rozprzestrzeń miejsce namiotu swojego. Wiemy, że o namiocie Sary jest jeszcze wzmianka w Starym Testamencie, ale to pozostawimy. W każdym razie według boskiego polecenia zapisanego w proroctwie Izajasza 54 rozdział, a drugi werset, że miejsce w namiocie Sary będzie powiększone, będzie rozszerzone, bo na mieszkańców, to znaczy dzieci Abrahama, dzieci Abrahamowych będzie wiele, bardzo wiele. Poszerzenie miejsca w namiocie Sary to proroctwo o tym, że boskie błogosławieństwa zapewnione jego przysięgą spłyną na wszystkich ludzi. To przecież Pan Bóg do Abrahama powiedział: ojcem wielu narodów, czy ojcem wszystkich narodów postanowiłem cię. A więc przyjdzie taki czas, że tylko dzieci Abrahamowe będą mogły żyć wiecznie. Więc wszyscy muszą stać się dziećmi Abrahamowymi. W namiocie Sary potrzeba wiele miejsca. I prorok właśnie wskazuje na dwa kierunki, że rozciągnij zasłony namiotu twojego, bo na prawo i na lewo. Wiemy, że to są tak jak gdyby dwa kierunki, prawo i lewo, ale bywa tak i w pojęciu ludzkim, że określenie na prawo i na lewo to obejmuje całą przestrzeń. Wszystko, co jak okiem sięgnąć, to jest objęte właśnie tym boskim błogosławieństwem. I miejsce potrzebne jest na prawo i lewo. Jeżeli jest mowa o błogosławieństwach, boskich błogosławieństwach do Abrahama, to sam Stwórca potomstwo abrahamowe przedstawia w inny sposób. Nie tylko prawo i lewo, ale przedstawia je, że potomstwo twoje będzie jako gwiazdy na niebie i jako piasek na brzegu morskim. A więc dzieci abrahamowe to mieszkańcy nieba i ziemi. To wspaniała rzecz, wspaniała obietnica. To należy jeszcze do przyszłości, ale na pewno tak będzie. A apostoł święty Paweł, kiedy tą samą sprawę, to wielkie zbawienie, zbawienie Boże, jeżeli chce nam przedstawić, to w liście do Rzymian w rozdziale 4 a 16 wersecie pisze, aby była warowna obietnica wszystkiemu potomstwu abrahamowemu, nie tylko temu, które jest z zakonu, ale i temu, które jest z wiary abrahamowej. A więc dwojakie potomstwo, albo dwa potomstwa, czy dwojakie potomstwo i to, które jest z wiary abrahamowej, nie jest odwrotna kolejność, ale i to z zakonu. Trzeba nam wiedzieć, że potomstwo z zakonu w tym przypadku, w tej wypowiedzi świętego Pawła, to nie jest mowa o tych, którzy byli pod synaickim przymierzem zakonu. Bo zakon, o którym wspomnieliśmy, zakon synaicki niczego do doskonałości nie przywiódł. Żaden z Żydów nie otrzymał wiecznego życia przez przymierze synaickie. A więc tu okazuje się potrzeba nowego przymierza. I przyjmijmy tą informację, albo utrwalmy się w tej informacji, że nowe przymierze będzie przymierzem zakonu. Boskie prawo, boski zakon w niczym się nie zmieni. Zmieni się pośrednik przymierza, ale prawo pozostanie to, co było. A więc warowna obietnica potomstwu temu, które jest z wiary abrahamowej, albo potomstwu, które jest z zakonu, czy przez zakon, nowe przymierze i przymierze z wiary abrahamowej. W wersecie 4, 54 rozdziału mamy wspomniane, tak, to są słowa pocieszenia, słowa Pana Boga, którym się zwraca do tej, którą bardzo, bardzo umiłował, to znaczy przedstawionej w Sarze, to jest przymierze abrahamowe. Cytuję, nie bój się, bo już nie będziesz zawstydzona, zapomnij o czasie osamotnienia. Sara była osamotniona. Tak? I co nam wskazuje na to, że boskie przymierze uczynione z Abrahamem zostało jak gdyby w zapomnieniu. W tym czasie, na przestrzeni, zresztą dalej wspomniane, że na krótką chwilę, to tak jak gdyby Pan Bóg zapomniał o tym przymierzu, a jednak nie zapomniał, ale ludzie i szatan dokonywali różnych przedziwnych rzeczy, usiłując zrealizować to, co Pan Bóg zapewnił w przymierzu uczynionym z Abrahamem. Ale Pan Bóg, sam Stwórca, czyni taką pociechę. Nie bój się, bo już nie będzie zawstydzona. Zapomnij o swoim osamotnieniu. Trzeba nam pamiętać, trzeba wiedzieć, że przymierze abrahamowe to jest przymierze długiej nadziei. Przymierze abrahamowe to przymierze długiej nadziei. Jak długiej? Kilka tysięcy lat. Od Abrahama aż do końca tysiąclecia. Mało powiedzieć do końca tysiąclecia. Bo przymierze abrahamowe jest przymierzem wiecznym. ale rzeczywista realizacja będzie dopiero przy końcu tysiąclecia. A więc długa nadzieja. A długa nadzieja to wątpi serce. Niektórzy się zniechęcają, a po tak długo czekać, niektórzy chcieliby już. Ale jednak trzeba poczekać i godzi nam się przyjąć napomnienie Pisma Świętego, że potrzeba nam świętej cierpliwości. Nam, potomkom tego przymierza, trzeba mieć świętą cierpliwość. W wersecie 5 tego 54 rozdziału jest bardzo ważna informacja. To jest wyznanie samego Boga. Sam się tu jakby podpisuje Pan zastępów imię Jego i On mówi o swojej miłości do przymierza Sary, tak jak gdyby Abraham wyznawał swoją miłość do Sary. 5 werset. Albowiem małżonkiem Twoim jest Stworzyciel Twój, Pan zastępów imię Jego. Czy łatwo było Sarze, gdy była pogardzana, odrzucona, gdy była tak jak było, czy nie było jej potrzebne pamiętać o tym, że jednak małżonkiem Twoim, małżonkiem Sary był Abraham? Dobrze, gdy Sara o tym pamiętała, a dobrze jest, gdy my w wieku ewangelicznym pamiętamy o tym, że małżonkiem naszej matki jest sam Stworzyciel. Małżonkiem Twoim jest Stworzyciel Twój, Pan zastępów imię Jego. Sam Stwórca przedstawia się jako małżonek przymierza. Tu jest przedstawione bardzo bliskie powinowactwo. Przedstawiona tu jest wielka miłość samego Boga do tych, którzy starają się przyjąć, być posłuszni Jego Słowu. Pan zastępów Jego imię. Sam Stwórca tak się przedstawia i jest Stworzycielem. O tym wspomina również brat Dassel w 5 tomie, kiedy przedstawia pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem, to na początku tam mówi o autorze pojednania. Kto jest autorem pojednania? Sam Stwórca Bóg. Kto jest wykonawcą tego pojednania? Nasz Pan Jezus Chrystus. A więc Pan Bóg jako autor pojednania. I czytamy tam, że odkupicielem Twoim jest Święty Izraelski. Dosyć dziwny zapis, który łączy bardzo ważne, może odległe od siebie wydarzenia. Pan Bóg mówi, to przymierze, które Pan Bóg uczynił z Abrahamem, to jest przymierze zbawienia, ale aby zbawienie było, to nie ma innego sposobu, jak tylko odkupienie. Odkupicielem Twoim jest święty, ale święty izraelski. Czy dziś, komu się to dziś w głowie mieści, że odkupicielem, że zbawicielem jest święty, ale święty izraelski. Izrael nadal jeszcze pozostaje w pogardzie u bardzo, bardzo wielu ludzi. Jest to obietnica. Obietnica ta obejmuje wszystkich ludzi, przede wszystkim naród izraelski, ale jednak realizowane to będzie przez przymierze. I przy końcu 6 wersetu jest napisane, że odkupicielem święty izraelski i Bogiem wszystkiej ziemi będzie nazwany. To Pan Bóg powiedział o sobie i o swoim działaniu. I my tu dziś obecni i na dalsze dni naszego życia pamiętajmy, że Pan Bóg zrealizuje swoje obietnice i przez Kościół, przez Chrystusa i przez błogosławieństwa tysiąclecia. Odkupicielem Twoim jest Święty Izraelski i będzie nazwany Bogiem wszystkiej ziemi. I to będzie dla wielu na pewno trudno, żeby zgodzić się z tym, żeby pokłonić się przed Bogiem Izraela. 56 werset tego rozdziału wspomina przeszłość i mówi, że bo cię jako żonę opuszczoną i strapioną w duchu Pan powoła. Pan pamięta na swoją obietnicę. Obiecał i tego nigdy nie zapomni. Boska pamięć jest wieczna i trwała. I dalej mówi, bo czy można wzgardzić małżonką poślubioną w młodości, mówi Bóg Twój? To są słowa samego Boga. I dlatego, kiedy, nie wiem, jak bracia i siostry sobie wyobrażają Sarę, bo w mojej wyobraźni to Sara zawsze młoda kobieta. Nawet wtedy, gdy miała 90 lat, urodziła Izaaka, nadal pozostaje młodą kobietą, bo kto wiecznością żyje, to się nie starzeje. A obietnice objęte przymierzem Abrahamowym, są wiecznymi błogosławieństwami, wiecznymi obietnicami. Przymierze Sary jest wiecznym przymierzem. O tym jest wzmianka nawet i w tym, że Izaak prowadził swoją małżonkę do namiotu Sary, matki swojej. Może zwrócimy uwagę jeszcze na 8 werset proroctwa Izajasza, 8 werset, gdzie jest bardzo, bardzo ciekawy zapis, wypowiedź samego Boga, samego Stwórcy. Pan Bóg mówi tak, bo to jest u mnie, co przypotopię Noego, jaką przysiągł, że się więcej nie będą rozlewać wody Noego po ziemi, tak przysiągłem, że się nie rozgniewam na cię, ani cię zgromię. Ciekawa wypowiedź samego Boga. Pan Bóg łączy dwa bardzo wielkie i ważne wydarzenia. Potop Noego, który objął ziemię całą, gdzie mieszkali ludzie, i przymierze, które Pan Bóg uczynił z Abrahamem, które również obejmie całą ziemię w szerszym zakresie niż potop Noego. Ta wypowiedź uczy nas, że wszystkie wydarzenia, które tyczą tej ziemi, tej ludzkości, są pod boską opatrznością i pod boską kontrolą. Nic nie umknie, nic nie dzieje się z przypadku, ale tylko dotąd, a nie dalej, bo takie jest boskie zarządzenie, taka jest boska opatrzność nad wszystkimi sprawami. Jak było przy potopie, tak jest i w tym przypadku. Czytamy werset 10, o którym możemy powiedzieć, no nawiązuje do tego, co powiedział przed chwilą brat Janek poprzednio, o wydarzeniach aktualnych, o wydarzeniach dzisiejszych. Bardzo, bardzo ciekawa wypowiedź, 54 rozdział, a 10 werset. Pan Bóg, jak gdyby chcąc upewnić, zagwarantować tych, którzy chcą to przyjąć, to mówi tak. A choćby się i góry poruszyły, i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju nie zachwieje się. Brat Janek to inaczej trochę przedstawił, ale chcę powiedzieć, że dziś góry, żyjemy w czasie, gdy góry zostały poruszone. Wszyscy wiemy o tym, że kolos na glinianych nogach runął. Któż o tym chce wspomnieć? Kto się z tym liczy? Dobrze, że go nie ma. Góry runęły. Może to się odnosi do czegoś innego jeszcze. Pagórki się chwieją. I patrząc na dzisiejsze wydarzenia, to nie ma dzisiaj mocnych. Dziś nie ma mocarzy. Wszyscy wszystkich się boją. Najpotężniejsze machiny jakie i broń, jaką ludzie potrafili wyprodukować, jest strachem dla tych, którzy to uczynili. Nie ma mocarzy, nie ma potężnych, góry zostały poruszone, pagórki się chwieją, ale pamiętajmy, drodzy bracia i siostry, że boskie przymierze pokoju jest trwałe. Miejmy tu ufność, odpoczywajmy na łonie boskich obietnic. Starajmy się być bardzo blisko serca naszej Matki, bo wszystkie boskie obietnice związane z przymierzem abrahamowym, z przymierzem obietnicy, są uczynione dla nas, abyśmy mieli pewną pociechę, pewną ufność, że boska obietnica nie zawiedzie. Przymierze Bożego pokoju jest trwałe. Tak mówi nasz miłościwy Pan. I zwróćmy uwagę, że w pierwszym wersecie 54 rozdziału, tam przy końcu, Pan Bóg się podpisuje. I tam jest napisane, tak mówi Pan. Boski podpis. I w ostatnim wersecie, to znaczy w 10 wersecie naszych rozważań jest napisane, tak mówi nasz miłościwy Pan. Podpis samego Boga. A więc boskie obietnice są trwałe i pewne. Tak króciutko chcę podsumować, że w tych rozważaniach możemy łatwo zauważyć, że w tych kilku zdaniach jest zawarte boskie poselstwo, boska wola, boski sposób zbawienia człowieka. W tych kilku zdaniach. Natchniony apostoł Paweł w swoim liście do braci w Galacji pisze adres, do kogo i o kim jest tu mowa i w przymierzu abrahamowym, tam w pierwszej księdze Mojżeszowej i w 54 rozdziale proroctwa Izajasza, do kogo należy widzieć przez te zapisy. Mowa o przymierzu, które Bóg uczynił z Abrahamem. Wobec tego, co nam pozostaje? Nam pozostaje wejść w to przymierze, a jeżeliśmy już weszli, to trwać w tej społeczności. Trwać w społeczności z Bogiem w łonie przymierza, które Pan Bóg uczynił z Abrahamem. Trwać w przymierzu z Bogiem przez to przymierze, jako jest boskim zarządzeniem i chcielibyśmy to odczuć, że jest to nasza Matka. I jedno zdanie jeszcze. A jeżeli jesteśmy w Chrystusie i właśnie to, co mówili bracia przede mną, jeżeli, i myślę, że to słowo jeżeli to tyczy każdego z nas, każdego brata, każdej siostry. Jeżeli jesteśmy w Chrystusie, można być i nie być, ale daj Boże, aby tak było. A jeżeli jesteśmy w Chrystusie, to jesteśmy dziećmi obietnicy naszej Matki i daj Boże, aby tak było. Amen. Dziękuję.